Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o odszkodowaniach i zadośćuczynienia dla tych, którzy w okresie powojennym z bronią w ręku, a później w ramach opozycji demokratycznej walczyli, starali się, działali na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I o tej sprawie porozmawiam z mecenasem Maciejem Drogoniem, który jest radcą prawnym i reprezentuje właśnie takie osoby przed sądami. Dzień dobry, panie mecenasie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, zadośćuczynienia i odszkodowania. Czasem w języku potocznym niekiedy te terminy się mylą, a z perspektywy prawnej no to są dwie zupełnie różne kwestie. Spróbujmy wytłumaczyć radiosłuchaczom, jaka jest różnica.
Może nie są to kwestie zupełnie inne, ale nie są to instytucje tożsame. Jeżeli mówimy o odszkodowaniu, koniecznym jest wykazanie konkretnej szkody, czyli tego, co wskutek czyjegoś zawinionego działania lub zaniechania zostało stracone przez osobę ubiegającą się o odszkodowanie, tudzież co mogło w toku normalnego następstwa zdarzeń być przez tę osobę osiągnięte. Jeżeli zaś mówimy o zadośćuczynieniu, wówczas jest to rekompensata za takie krzywdy, których nie możemy z kalkulatorem w ręku wyliczyć. Na przykład za poniżenia, za dyskomfort psychiczny związany z pozbawieniem wolności, za uszczerbek na zdrowiu w tym zakresie, w którym nie możemy wyliczyć kosztów leczenia, którego takiej osoby, która taki uszczerbek na zdrowiu doznała. Albo na przykład te wszystkie niemiłe przeżycia, które związane są z rozłąką z rodziną. Takich zdarzeń można byłoby jeszcze wiele wymienić. Nie jest to żaden katalog zamknięty. Niemniej dla wszystkich nich wspólnym mianownikiem jest to, że nie jesteśmy w stanie wyliczyć co do złotówki, ile właśnie taka krzywda jest warta. Zawsze takie zadośćuczynienie jest pewnym symbolicznym odzwierciedleniem tych krzywd. Niemniej przez to, że jest to symboliczne, kwota takiego zadośćuczynienia nie może być symboliczna. Musi ona w jakiś sposób jednak rekompensować te wszystkie dyskomforty.
No tak, tylko wspomniał pan mecenas o tym, że my nie możemy obliczyć z kalkulatorem w ręku, ile te krzywdy były, użyję takiego może nieadekwatnego określenia, warte i jak można je wycenić, ale jednak sąd ostatecznie jakąś kwotę podaje, osądza, zasądza. Jakimi kryteriami się kieruje?
To znaczy, może troszeczkę zawęźmy sobie pole naszej dyskusji, ponieważ te instytucje odszkodowania i zadośćuczynienia znane są na gruncie całego porządku polskiego prawa, zresztą nie tylko polskiego. Są to instytucje, które wynaleźli już Rzymianie, prawda, ponad 2000 lat temu. Natomiast w tym aspekcie, o którym mamy dzisiaj rozmawiać, czyli rekompensat za tę działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego przed 1989 rokiem, podstawę roszczeń stanowi tak zwana ustawa lutowa. Ona też jest zwana ustawą rehabilitacyjną. Pełna nazwa tej ustawy to ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Ta ustawa została uchwalona przez polski parlament 23 lutego 1991 roku. Oczywiście była wielokrotnie nowelizowana, jednakże właśnie ze względu na tę datę pierwotnego jej uchwalenia często potocznie mówi się ustawa lutowa. Prawdopodobnie z przyzwyczajenia w toku naszej dzisiejszej rozmowy również będę używał takiej skrótowej nazwy. Tak więc w pewnym zakresie, obiektywnie rzecz ujmując wąskim, na mocy tej ustawy możliwe jest żądanie od Skarbu Państwa takich odszkodowań i zadośćuczynień w związku właśnie z represjami, które dotknęły te osoby w związku z ich działalnością opozycyjną. Jednakowoż, co do zasady, gdy ta działalność związana jest, przepraszam, gdy te represje związane są z pozbawieniem wolności. I teraz wracając do pytania pana redaktora, jak sądy orzekają w sprawie tych zadośćuczynień, tak? No bo jeżeli mamy kwestię odszkodowania, to sprawa wydaje się być w miarę prosta, chociaż w praktyce też nie jest w miarę prosta, no bo bierzemy sobie jakieś dane dotyczące tego, ile dana osoba zarabiała w okresie bezpośrednio poprzedzającym pozbawienie jej wolności, dokonujemy waloryzacji tego pieniądza w czasie, najczęściej w czasie przewodu sądowego. Powoływany jest biegły od spraw rachunkowości, który stosując swoją metodologię jeszcze te kwestie odlicza. No i tu w tym najbardziej takim narzucającym się przykładzie, czyli ktoś zarabiał i przestał zarabiać, bo poszedł siedzieć do więzienia, można to jakoś obliczyć w ramach pewnych obiektywnych kryteriów, tak? Jeżeli zaś chodzi o zadośćuczynienie, no to spotykamy się tutaj z taką instytucją, jaką jest uznanie sędziowskie. Tak jak powiedziałem wcześniej, no nie da się w przeciwieństwie do utraconych zarobków wyliczyć, ile powinno być, ile warta jest w cudzysłowie szkoda, czyli taka niematerialna szkoda nazywana jest w języku prawniczym krzywdą, związana z tym, że ktoś był pozbawiony wolności na przykład przez rok, tak? Ile jest
rozłąka z rodziną, szkody psychiczne wyrządzone na przykład przez współwięźniów, często współwięźniów kryminalnych.
Tak jest. Jeszcze proszę mieć na uwadze, że pomimo tego, że warunki penitencjarne w całym PRL-u były fatalne, no to warunki w latach 40. czy 50., pierwsza reforma większa systemu penitencjarnego w PRL-u nastąpiła na początku lat 60., no nijak się mają do warunków z lat 80., tak, w których byli przetrzymywani więźniowie polityczni okresu stanu wojennego albo osoby internowane, prawda? No jak wiadomo, te ośrodki internowania to były niemal wyłącznie, to była niemal wyłącznie infrastruktura więzienna. Oczywiście te warunki w latach 80. również były nieludzkie, fatalne i nieprzystające do jakichkolwiek cywilizowanych standardów, nie mogące być zestawiane, jeżeli chodzi o w cudzysłowie standard, z warunkami penitencjarnymi dzisiaj, no ale umówmy się, że to było coś zupełnie innego niż w latach 40., niż 50., tak? No więc jak można sobie wyobrazić, jest tutaj duże pole do tego, jak ta osoba, którą jest sędzia, zapatruje się na te wszystkie kwestie, jak w swoim systemie wartości, na podstawie którego przecież orzeka, wszystko to ustawia i waży. Ze swojej praktyki, a zajmuję się tymi sprawami ponad 6 lat, udało się tutaj doprowadzić do finału ponad kilkadziesiąt spraw dotychczas, mogę powiedzieć, że wygląda to bardzo różnie. No, z drugiej strony, no, jakie można byłoby sobie wyobrazić rozwiązanie, no absurdalnie jest na przykład mówienie, że tak jak w przypadku taryfikatora mandatów dla policjantów, prawda, jest ustalone, jakie są sztywne ramy i za tyle w takich warunkach orzekamy taką kwotę, a tutaj orzekamy coś innego. No, po pierwsze, spektrum tych wszystkich przypadków i ich konfiguracji jest tak szerokie, jak wiele jest tych przypadków. Każdy jest inny. Nie ma dwóch dokładnie takich samych. Z drugiej strony, no niestety należy stwierdzić, że to zróżnicowanie jest bardzo daleko posunięte niekiedy i za sprawy, jak przed chwilą powiedziałem, z tego się nie wycofuję, tak, że nie ma dwóch takich samych spraw, co nie zmienia faktu, że są sprawy, które jednak są do siebie podobne, czy nawet bardzo podobne, w której tych czynników jest bardzo dużo. No, kiedy na przykład mamy do czynienia z dwoma internowanymi w tym samym okresie, w porównywalną długość czasu, tym samym ośrodku internowania przy założeniu, że mieli na tyle szczęścia, że ci klawisze, na których tam trafili, jakoś szczególnie się nad nimi nie znęcali, tak? No to można powiedzieć, że ten rdzeń stanu faktycznego jest podobny. Oczywiście każdy miał jakąś inną sytuację rodzinną, na każdego inaczej mogło wpłynąć to na zdrowie, ale te rzeczy, które powinny najbardziej ważyć, tak, które wydają się najbardziej wpływające na ten dyskomfort.
Takie też trochę obiektywne.
Tak, są bardzo podobne. No i niestety można w tych orzeczeniach spotkać się z tym, że w takich przypadkach jednak podobnych to rozwarstwienie nie jest nieznaczne zasądzanych zadośćuczynień, lecz jest niestety znaczne, czasami aż do tego stopnia, że osoby, względem których orzekane są te kompensaty, czują się najzwyczajniej w świecie pokrzywdzone. No bo jak mają poczuć się sprawiedliwi, jeżeli kolega, którego dobrze znali i znają, którego okoliczności przebywania w tym ośrodku internowania dobrze znają, ponieważ przebywali tam razem, a ta różnica jest rzędu trzech czy czterech razy, tak? No powstaje jakieś pytanie u tych osób, czym ja zawiniłem, dlaczego mnie potraktowano w ten sposób, a nie w inny sposób.
To jest chyba też w ogóle domena i problem w polskich sądach, że za podobną sprawę inaczej sąd orzeknie w Szczecinie, a inaczej w Krakowie, a inaczej w Białymstoku. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię. Wspomniał pan mecenas, że zajmuje się tymi sprawami już od 6 lat. Jakiego typu to są historie? Czy to są przede wszystkim opozycjoniści z lat 80., czy może jakieś postaci, które były zaangażowane także w działania niepodległościowe wcześniej, w poprzednich dekadach PRL-u?
Mam pełne spektrum klientów od początku lat 40. do końca lat 80. Należy tutaj też mieć uwagę, że jeżeli mówimy o tym początkowym okresie, no to klientami już najczęściej są dzieci tych osób. Ustawa lutowa zakłada, że o takie odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą również ubiegać się dzieci oraz jeszcze kilka innych kategorii osób z kręgu osób najbliższych. Tak, w przypadku, jeżeli sama osoba, która te szkody i krzywdy poniosła, już nie żyje. Cóż, z jakichś takich przypadków ciekawszych czy bardziej leżących mi na sercu, chociażby ze względu na zbliżający się koniec czerwca, mogę powiedzieć na przykład o kliencie, chyba zresztą jednym z ostatnich obecnie żyjących uczestników tak zwanych wydarzeń poznańskiego czerwca, którego sprawę no, ciągle szczęśliwie prowadzimy w ramach naszej kancelarii. Ona niedawno miała swój etap kolejny w Sądzie Najwyższym. No tutaj był taki przykład wyroku, który rzeczywiście zarówno dla tego klienta był i pozostaje niezrozumiały, no, ale także dla mnie i także myślę dla każdego, kto ma jakiekolwiek wyobrażenie o tym, jak mogły wyglądać warunki w więzieniach końcówki lat 50. Otóż ten pan właśnie za to, że uczestniczył w tych wydarzeniach poznańskiego czerwca, został skazany na 1,5 roku więzienia. No i proszę sobie wyobrazić, że za te 1,5 roku więzienia sąd pierwszej instancji orzekł, no uwaga, 60 000 zł za cały okres, tak? 60 000 zł za 1,5 roku pozbawienia wolności w warunkach więzienia stalinowskiego, tak? Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że Józef Stalin już wtedy nie żył, ale możemy mówić o tych więzieniach polskich końcówki lat 50. jako o więzieniach stalinowskich z tej przyczyny, że jakiekolwiek zmiany tam dopiero następowały na początku lat 60. Sąd drugiej instancji nie widział żadnych błędów w rozumowaniu sądu pierwszej instancji i podtrzymał w pełni te 60 000 zadośćuczynienia. W tych czasach, tak, kiedy medialnie głośna jest sprawa pana Tomasza Komendy, który za 17 lat pozbawienia wolności w warunkach penitencjarnych początku XXI wieku został zrekompensowany kwotą zadośćuczynienia 12 milionów złotych, tak? Czyli w przeliczeniu ponad 665 tysięcy za jeden rok pozbawienia wolności. Tak? No, abstrahując od wszelkich okoliczności tej sprawy, no to jednak to, co działo się w więzieniach pod koniec lat 50. było co do zasady bardziej nieludzkie i bardziej dehumanizujące osobę w te tryby wpuszczoną, aniżeli na początku XXI wieku, nawet jeżeli tam też miały miejsce jakieś nadzwyczajne, drastyczne okoliczności. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyrok bodajże z 8 marca tego roku, gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie dla dzieci partyzanta bodajże związanego z PSL-em pod koniec lat 40. ten pan chyba nazywał się Stanisław Dobies, orzekł zadośćuczynienie po 1 700 000 dla każdego z trójki dzieci, czyli łącznie 5 100 000 złotych za 3 lata pozbawienia wolności. No to jeżeli ktoś właśnie spędzając 1,5 roku pod koniec lat 50. otrzymuje nagle rekompensatę w wysokości 60 tysięcy złotych za cały ten okres, naprawdę może poczuć się niesprawiedliwie potraktowany. Na szczęście skutek wniesionej przez nas kasacji całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu, Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu apelacyjnego, sprawa wróci do ponownego rozpoznania. W ustnym uzasadnieniu, mam nadzieję, że te tezy również zostaną podtrzymane, w pisemnym uzasadnieniu właśnie wskazywano, że uznanie sędziowskie jest jedną z kluczowych kwestii przy orzekaniu o zadośćuczynieniu, jednakże istnieje również w postępowaniu sądowym zasada równości, tak? I to uznanie sędziowskie no, musi skończyć się tam, gdzie ktoś może sobie zadać pytanie, no dlaczego ja zostałem potraktowany w taki sposób, jeżeli ktoś inny został potraktowany w sposób o wiele bardziej sprawiedliwy, no można by powiedzieć o wiele bardziej, w o wiele większym stopniu zostały te krzywdy skompensowane. Tak? Bardzo często właśnie w tych uzasadnieniach sądów powszechnych, kiedy argumentujemy, podając inne przykłady, tak, znane z orzecznictwa, znane z praktyki danego pełnomocnika, że komuś w podobnym przypadku orzeczono taką, a nie inną kwotę. Sądy dotychczas stwierdzały, że to każdy przypadek jest inny, no i prześlizgiwały się po tym argumencie. Tak? Natomiast tutaj w zeszłym tygodniu sąd w ustnym uzasadnieniu powiedział, no dobrze, no jeżeli sąd stwierdza, że tego przypadku, do którego porównujemy, nie można wziąć pod uwagę, to nie wystarczy tak się prześlizgnąć, no ale trzeba rozważyć i powiedzieć stronie w uzasadnieniu, czym ten porównywany stan faktyczny różni się od tego stanu, w którym sprawa jest procedowana, że tutaj takie zadośćuczynienie jest o wiele niższe. Zresztą w tym wyroku Sądu Najwyższego było również kilka innych ciekawych tez. No mam nadzieję, że kiedy ukaże się pisemne uzasadnienie, będzie ono pomocne dla osób, które będą wnosiły odszkodowania i zadośćuczynienia z ustawy ludowej. Będą pomocne przy uzyskiwaniu takich godnych i sprawiedliwych zadośćuczynień.
Tutaj pytanie, które się pojawia i być może które towarzyszy niektórym z naszych radiosłuchaczy, no te pieniądze, te kwoty wypłaca osobom działającym na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego Skarb Państwa, prawda? Skarb Państwa tego współczesnego. I czasem pojawia się taka no, dyskusja, pewne wątpliwości moralne, czy Trzecia Rzeczpospolita, państwo demokratyczne, suwerenne, przynajmniej do pewnego stopnia, powinno brać odpowiedzialność za czyny funkcjonariuszy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej czy państwa komunistycznego w Polsce. Jak to z pana perspektywy wygląda?
Po pierwsze, jeżeli podnosimy taką wątpliwość, to powinniśmy tym bardziej podnieść wątpliwość, czy jeżeli dzisiaj jakiś sędzia albo prokurator wskutek swojej błędnej decyzji sprawi, że ktoś zostanie pozbawiony wolności, a następnie w toku postępowania okaże się, że ta osoba jest niewinna, No to czy dzisiaj państwo polskie powinno za takie pomyłki sądowe czy pomyłki innych organów wymiaru sprawiedliwości odpowiadać? No, we wszystkich państwach prawa jest jednak zorganizowane w taki sposób, że odpowiada za to państwo, tak? Więc jeżeli państwo bierze odpowiedzialność za pomyłki swoich funkcjonariuszy, czy słusznie, czy niesłusznie, to jest oczywiście temat do innej dyskusji, bo tutaj też to trzeba zważyć takim niezwykle istotnym czynnikiem, jakim jest niezawisłość sędziowska czy prokuratorska i pewna swoboda działania, świadomość tego, że w każdym działaniu mogą być jakieś pomyłki i w jaki sposób może wpływać to na pewną odwagę podejmowanych działań, kiedy one są w działaniach na przykład takiego prokuratora czasem potrzebne, ale to odstawmy na chwilę na bok, tak? Jest konsensus co do tego, że za takie pomyłki sądowe odpowiada państwo, nie tylko w Polsce, we wszystkich cywilizowanych systemach prawnych. Jeżeli więc ta odpowiedzialność za pomyłki prawne funkcjonariuszy demokratycznego państwa polskiego wynika z przepisów prawa, to tym bardziej taka odpowiedzialność musi być przerzucona na państwo w przypadku funkcjonariuszy poprzednika prawnego obecnego państwa polskiego. Tak? Chcąc nie chcąc, III Rzeczpospolita jest kontynuatorem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I to na gruncie prawa wewnętrznego, i to na gruncie prawa międzynarodowego. To nie było tak, że prawda, w 1989 roku, nie wiem, na przykład wszystkie przepisy prawa uchwalonego przez PRL-owski Sejm nagle przestały obowiązywać. No jest ta ciągłość i właśnie tą ustawą lutową tym bardziej podkreślono odpowiedzialność tych funkcjonariuszy Polski, przepraszam, za działania państwa polskiego przed 1989 roku, jego funkcjonariuszy, przez obecne państwo polskie. No, czy nam się to podoba, czy nie? No, proszę też spojrzeć z perspektywy tych osób pokrzywdzonych. Jak można byłoby sobie wyobrazić dochodzenie po tylu latach godziwych i sprawiedliwych rekompensat od jakichś poszczególnych funkcjonariuszy? No, w praktyce byłoby to niemożliwe. W praktyce ci ludzie czuliby się po raz kolejny tutaj potraktowani niesprawiedliwie, że ta wolna Polska, o którą walczyli, nie potrafi zorganizować systemu rekompensującego ich szkody i krzywdy związanych z tym, że działali na właśnie rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Drugim aspektem jest to, że kwestie tych odszkodowań i zadośćuczynień często są traktowane emocjonalnie, a nie racjonalnie. Tak jak to przewija się w toku mojej wypowiedzi, to jest rekompensata, tak? To jest rekompensata. Nie jest to ani z jednej strony jakaś nagroda za to, że ktoś wykonywał działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Od tego są odznaczenia państwowe, od tego są inne formy docenienia tych ludzi. Z drugiej strony nie jest to jałmużna, ponieważ te zadośćuczynienia i odszkodowania nie powinny być związane w ogóle z obecną sytuacją danej osoby. No to jest rekompensata. Jakbyśmy zbadali źródło słów tego słowa, sięgnęli do łaciny, no to sprowadza się do oddania tego, co słuszne, tak? Ni mniej, ni więcej. Z tych właśnie względów oczywiście spotykam się z różnymi takimi wątpliwościami, czasami klientów czy potencjalnych klientów, którzy do mnie przychodzą, wynikającymi właśnie z tych wątpliwości kryjących się w pytaniu, które zadał pan redaktor. No, czy to w porządku, żeby teraz od państwa polskiego, czyli z naszych podatków, żądać tych pieniędzy? Należy do sprawy podchodzić racjonalnie, nie emocjonalnie. To nie nagroda, to nie jałmużna, to rekompensata.
I panie mecenasie, na sam koniec chciałem jeszcze tak zapytać o jedną kwestię, bo to, że pan zajmuje się tym tematem, zajmuje się właśnie pomocą osobom, które działały na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, wynika również z pewnych doświadczeń rodzinnych.
Owszem, no, dorastałem w środowisku, można by powiedzieć, kryminalnym. Moja babcia była aktywnym działaczem pierwszej Solidarności. Ona zresztą była etatowym pracownikiem MKZ-u Bytomskiego. Za swoją działalność dwukrotnie była pozbawiona wolności. Finalnie została zmuszona do opuszczenia kraju. Bardzo zresztą to pozbawienie wolności w nieludzkich warunkach z więźniami kryminalnymi, wyjątkowo perfidnie wykorzystujące też jej uwarunkowania psychiczne, wpłynęło na jej zdrowie destrukcyjnie. Mój ojciec jako działacz NZS-u na Uniwersytecie Śląskim również miał swój więzienny epizod zwany obozem internowania w 1982 roku. Moja mama wprawdzie wolności nie została pozbawiona, ale także była przez praktycznie całe lata 80. od okresu studenckiego aktywnym działaczem, co objawiało się głównie w kolportacji bezdebitowych materiałów. Zresztą mogę się za mamę pochwalić, w związku z tą działalnością w zeszłym tygodniu odebrała Krzyż Wolności i Solidarności. Tak więc no nie jest to jakiś taki przypadek, że tą ustawą zainteresowałem się od tak. Nie jest ona związana z pewnymi realnymi doświadczeniami mojej rodziny i pewną obserwacją, że każdemu jednak powinno oddać się to, co mu się słusznie należy za jego krzywdy.
Gratulacje w takim razie dla mamy za odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos Krakowa był mecenas Maciej Drogoń, radca prawny, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!